A kochani, chciałbym, żebyśmy oczywiście dalej kontynuowali nasze rozważanie i nasz temat, mianowicie temat rodziny. Dobrze? Jeżeli jesteś tutaj i oczywiście każdy z nas jest na różnym etapie, jeżeli chodzi o nasze życie czy o naszą rodzinę. Może jesteś tutaj i już jesteś może dziadkiem czy babcią, już dzieci wychowałeś, dzieci wyszli, teraz się zajmujesz czy pomagasz z wnukami, może jesteś akuratnie teraz jeszcze, to ludzie by powiedzieli, w kwiecie wieku i czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy z dziećmi, a może jesteś tutaj i może masz przykre doświadczenie, jeżeli chodzi o małżeństwo, czy o rodzinę. I może jesteś sam czy sama, a może jeszcze jesteś przed małżeństwem, czy przed rodziną. Myślę, że to, co rozważamy, dotyczy się każdego. Czy mogę usłyszeć amen? Amen. Każdemu jest to potrzebne. Dzisiaj chciałbym mówić na taki istotny temat, który zatytułowałem Musisz mieć nadzieję. Każdy z nas musi mieć nadzieję, nawet w dzień taki jak dzisiaj, kiedy już jest połowa maja, już na ogródku pracujemy, już oczekujemy owoców, no może nie jeszcze owoców, przesadziłem, ale oczekujemy po prostu jakiejś, po prostu no lepszej pogody, a tutaj nam pada śnieg. W życiu, słuchajcie, są podobne sytuacje. Przychodzi dzień, kiedy pada śnieg, pada deszcz, a najgorzej jest, że kiedy naprawdę tak jest mokro, pada deszcz, jeszcze zimno jest i człowiek się czuje taki nawet przygnębiony, nawet depresyjnie. Kochani, myślę, że życie jest pełne niespodzianek, życie jest pełne takich ups i downs, tak? Do góry na dół. I myślę, że na co dzień, w każdej sytuacji potrzebujemy nadziei. Dwie, trzy osoby się zgadzają ze mną. Potrzebujemy nadzieję. Amen. W życiu potrzebujesz nadzieję. A może znasz historię. Może opowiadania innych. Może z II wojny światowej, może nawet teraz w czasach teraźniejszych. Osoby, które żyją nadzieją. Wiecie, że nadzieja jest naprawdę niesamowita? Osoba może żyć nadzieją. Tak się mówi, nie? Żyje nadzieją. A wiecie, że kiedy nadzieja jest odebrana, nadzieja jest może zniszczona, taka osoba nawet potrafi umrzeć, odejść. Słyszeliście historię na przykład małżeństwa ludzi, którzy na przykład przeżyją 50 lat ze sobą, 60 lat ze sobą, już są staruszkowie, nagle jedno odchodzi, a za chwilę, za niedługie odchodzi drugie, mimo to, że był zdrowy czy zdrowa, ale co, po prostu czasami nie ma nadziei, człowiek się poddaje. Kiedy człowiek się poddaje, kiedy człowiek nie ma nadziei, jest to ciężkie życie. Musimy mieć nadzieję. Amen? Nie wiem, czy widzieliście, czy słyszeliście o takich wyścigach psów. Wyścigi psów. Słyszeliście o wyścigach koni, tak? Są jeźdźci na koniach, ale tutaj są wyścigi psów i są one tak zaprojektowane, że oczywiście jest tor, tak? Wypuszczają te psy, ale te psy zawsze gonią i jeżeli nie widzisz to, co jest przed psami, no to jest zawsze jakiś taki mały coś. Z reguły jest to jakiś taki mały królik. I te, jak one po polsku, harty, tak? Te psy wyścigowe gonią za tym królikiem. I one potrafią gonić dwa, trzy okrążenia, ile tam po prostu, jaki długi jest ten wyścig. I one są tak uczone, że gonią za tym królikiem. I ten królik to jest po prostu, no oczywiście nie jest żywy, jest on zaczepiony na jakimś takim po prostu sznurku czy jakimś drucie. I osoba, która gdzieś tam jest wyżej, kontroluje tego królika. I co się dzieje, to przyciska przycisk, królik startuje, a te harty już nie mogą być wytrzymać w tych swoich klatkach, tak? I otwierają te klatki i te harty od razu biegną za tym królikiem. I taki to jest wyścig. I ludzie robią zastawy, tak? I kiedyś na Florydzie był taki przypadek, że były właśnie takie wyścigi i wypuścili tego królika, wypuścili psy i wyobraźcie sobie, że na pierwszym zakręcie ten królik nagle się zatrzymał. I te psy gonią i nagle królik stoi i nie tylko stoi, ale nagle zapalił się. Nie tylko zapalił się, ale nagle później wybuch. Puff. I nagle one patrzą, a nie ma królika, tylko coś czarnego wisi na tym, na tym, na tym drucie. I wiecie, co się stało? Kilka psów tak były tym przejęte. W ogóle nawet, nie, może nawet nie zauważyły, przeleciały, w ścianę wleciały. Inne położyły się na bieżni, inne zaczęły szczekać na ludzi. Inny pies zaczął gonić swój ogon, wiecie, jak psy. I wiecie, straciły cel. Nie wiedziały, co ze sobą zrobić. I żaden z tych psów, wiecie, żaden z tych psów nie dobiegł do mety. Żaden. Więc myślę, że wiele jest rzeczy w naszym życiu i chcę ci zadać dzisiaj pytanie, co jest tą rzeczą, dla której żyjesz? Czym jest ta rzecz, dla której żyjesz? Czym jest, czy masz nadzieję? Czy masz nadzieję na jutro, na skończenie tego biegu, na skończenie tego wyścigu, w którym dzisiaj jesteś? I kiedy osoba żyje nadzieją, kiedy nadzieję ma w swoim życiu, ta osoba żyje. Czasami, kiedy osoba nie ma nadziei, traci ochotę do życia. I ani jednostki, czyli ludzie, ani rodzina nie może żyć bez nadziei. Czy zgodzicie się ze mną? Jednostki i rodziny nie mogą żyć bez nadziei. I myślę, że nadzieja jest takim czymś, co po prostu krąży nad sercem człowieka wierzącego. Człowiek wierzący zawsze ma nadzieję. Zawsze wie, że Bóg coś zrobi. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy je do listu do Kolosan, 3 rozdział. List do Kolosan, 3 rozdział i będziemy czytać od 17 do 21 wersetu. Od 17 do 21 wersetu i czytamy tak. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie i w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego, Bogu Ojcu. Werset 18. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje, i nie bądźcie dla nich przykrymi. Werset 20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Werset 21 mówi tak. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Aby dzieci nie upadały na duchu. I kiedy czytam to, widzę, że właśnie Paweł, kiedy on to pisał, ma taki po prostu taką wizję, jeżeli chodzi o relacje w rodzinie. I on właśnie mówi, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Myślę, że każdy werset mówi i ma w sobie element nadziei. Każdy werset tutaj, każdy z tych 4 wersetów, które przeczytaliśmy, mówi i ma w sobie temat nadziei. I żony, mężowie, dzieci, ojcowie, dziadkowie możemy tutaj dodać. Paweł mówi, jeżeli będziecie przestrzegać tych wersetów i będziecie robić, co te wersety mówią, będziecie budować nadzieję w swojej rodzinie. Kiedy będziemy przestrzegać tych wersetów, będziemy budować nadzieję w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie, jako w jednostkach, ale również w kościele, w naszej rodzinie kościelnej. Wiecie, kiedyś profesor socjologii zadał pytanie dla pewnego pastora. Mówi, kiedy małżeństwa, czy kiedy no, ludzie przychodzą do ciebie o poradę małżeńską, jak Kościół może pomóc takim ludziom? I on odpowiedział, wiesz co, możemy dać tym ludziom nadzieję. Możemy dać tym ludziom nadzieję. Czyli jak bardzo ważna jest nadzieja w małżeństwie? Chcę zadać takie pytanie. Jak bardzo ważna jest nadzieja w życiu małżeńskim i w życiu rodzinnym, w rodzinie? Po pierwsze, nadzieja jest, już mamy to wyświetlone, jest życiem w małżeństwie. Nadzieja jest życiem w małżeństwie. Dwoje ludzi musi wierzyć w swoje małżeństwo, aby to małżeństwo żyło. Czy mogą słyszeć amen? Musisz wierzyć w swoje małżeństwo, żeby to małżeństwo było żywe. Wiecie, każda para, każde małżeństwo, które może przychodzi na porady małżeńskie, zawsze przewija się jeden wątek, a tym wątkiem jest to, że gdzieś ktoś z małżeństwa stracił nadzieję. Stracili nadzieję i nie widzą przyszłości. Nie widzą, nie mają nadzieję. Zatracili nadzieję. I kiedy nadziei nie ma w rodzinie, ta rodzina jest jej bardzo ciężko funkcjonować. Rozczarowanie jest bardzo, bardzo wtedy popularne, jest bardzo mocne w małżeństwie. Małżonkowie, kiedy się pobierają, mają wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o jeden od drugiego, prawda? Mamy pewne, może nie wysokie od razu, ale mamy oczekiwania. Czyż nie tak? Mamy oczekiwania, że ta osoba, z którą zawieramy związek małżeński, że ta osoba po prostu spełni pewne te oczekiwania w naszym życiu. I kiedy te oczekiwania nie są od razu spełnione, rozczarowanie przychodzi do małżeństwa, do rodziny. Narzekanie przychodzi. Przyjaciele zaczynają rozmawiać, nawet przyjaciele zaczynają pomagać na przykład dla takiego małżeństwa i może żony chyba bardziej rozmawiają, tak? Mężczyźni się zamykają. Żony może z przyjaciółkami mogą porozmawiać i na przykład są rozczarowania i z jednej i z drugiej strony padają słowa takie, no ty nie wiesz jak to jest w moim małżeństwie. Ty nie wiesz, nie rozumiesz, jak to jest. Jest rozczarowanie. Inną ekspresją właśnie tego rozczarowania jest, nawet słowa padają takie, nie byłeś taki, czy nie byłaś taka przed małżeństwem. Nie byłeś taki, nie mówiłeś tak, czy nie mówiłaś tak. Nie zachowywałeś się tak przed małżeństwem. Nie zachowywałaś się tak przed małżeństwem. Wiecie, każde małżeństwo, każda para, jest to gwarantowane. Każda para będzie miała swoje problemy. Czy zgadzacie się z tym? Każda para będzie miała swoje problemy. I problemy, które mogą nawet doprowadzić do rozpaczy. Mogą mieć problemy jeden z drugim, mogą mieć problemy, które razem będą stawiać czoła innym problemom, które są może zewnętrzne. I szybko, jeżeli nie jest to rozpoznane, że rozczarowanie może bardzo szybko wejść do małżeństwa, bardzo szybko właśnie rozczarowanie wchodzi. Co możemy robić, żeby rozczarowanie nie weszło, żeby była nadzieja? Musimy nad tym małżeństwem co? Pracować. Musimy coś robić w tym kierunku. I Paweł ma wiele zaleceń tutaj. Receptę na rodzinę, zalecenia na życie rodzinne i mówi nam, że każdy członek rodziny ma swoją rolę. Każdy członek rodziny powinien mieć nadzieję. I ta nadzieja powoduje, że rodzina zaczyna funkcjonować odpowiednio. Każda instrukcja tutaj przynosi nadzieję. Każda instrukcja jest początkiem nadziei. Tutaj w tym urywku Słowa Bożego. Nadzieję można budować. Czy wiecie o tym, że w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie możesz zacząć budować nadzieję? W momencie czy w miejscu, gdzie nawet nie ma w ogóle nadziei, nadzieja może zacząć istnieć. Nadzieja może zacząć kwitnąć i się rozwijać. Nigdy nie jest za późno na nadzieję. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, które są prawdą. Chciałbym, żebyście mnie zachęcili i powiedzcie amen. Kilka osób tylko. Dobrze, jeszcze raz. Zachęćcie mnie i powiedzcie amen. Amen. Chciałbym powiedzieć, poruszyć kilka właśnie tematów, które są, myślę, istotne do tego, żeby nadzieja się w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim rozwinęła. Myślę, że nadzieja może być budowana na wiele różnych sposobów. Jednym sposobem z tego, jak budować nadzieję w rodzinie, jest to, aby człowiek, osoba patrzyła na pozytywne starania drugiej osoby. Jeżeli jesteś żoną, patrz na pozytywne starania twojego męża. Jeżeli jesteś mężem, patrz na pozytywne starania twojej żony. Chcę ci powiedzieć to, że diabeł ci powie, że wszystko jest złe. Że małżeństwo nie ma sensu, że małżeństwo nie ma nadziei. To ci diabeł powie. A ty, chciałbym, żebyśmy wszyscy byli mądrzejsi od diabła i żebyśmy powiedzieli, w małżeństwie jest nadzieja. W moim małżeństwie jest nadzieja. Pamiętacie, nie ma planu B. W tamtym tygodniu mówiliśmy o tym. Nie ma planu B. I kiedy patrzysz na pozytywne starania drugiej, twojego małżonka czy małżonki, od razu będzie ci się budowała nadzieja w twoim życiu. A kiedy będziesz spoglądać na negatywne starania, może starania nie powinny być negatywne, jakieś negatywne może rzeczy w małżeństwie, czy zachowaniu osoby, twojego małżonka czy małżonki, to nadzieja będzie, no będzie ciężko, żeby nadzieja się rozwinęła w twoim małżeństwie. Kiedy będziesz spoglądać na swojego męża, czy na swoją żonę, patrz z nadzieją, patrz, znajdź coś. Na pewno jest coś, co jest pozytywne. Na pewno jest coś, co ta osoba robi pozytywnie, a może stara się, ale nie wychodzi. Patrzmy na pozytywną stronę naszych starań. Bo jeżeli będziesz patrzeć tylko na problemy i negatywne rzeczy w twoim małżeństwie, to chcę ci powiedzieć, że raczej nic pozytywnego się nie stanie w twoim małżeństwie. Musimy zauważyć to, że może osoba się stara, może chce, a może są lata i może miesiące, tygodnie, dni, ale z reguły to są lata ciężkich sytuacji, gdzie również wymagany jest czas, żeby z tego wyjść, żeby mieć nadzieję. Kolejnym sposobem na budowanie nadziei w twojej rodzinie jest to, aby zaakceptować jeden drugiego. Ja się cieszę z jednej rzeczy, z tego, że Jezus Chrystus mnie zaakceptował takim, jakim jestem, takim, jakim byłem. Zaakceptował mnie takim, jakim byłem. Podstawowa potrzeba w małżeństwie jest to akceptacja i miłość. Jest to podstawowa w ogóle, nawet podstawowe uczucia każdej osoby. Chcemy być zaakceptowani i chcemy być kochani. Każdy człowiek chce być zaakceptowany i kochany. Więc w małżeństwie musi to mieć miejsce. Wiemy, że Bóg objawił się w Chrystusie Jezusie i dlatego Jezus Chrystus nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Oczywiście, kiedy przychodzimy do Niego, On później, tak, On chce, żebyśmy się zmieniali. Ale akceptacja jest. Takiego, jakim jesteś, Bóg ciebie akceptuje. I oczywiście chce, żebyś się zmieniał. Akceptowanie twojego męża, żony, partnera w małżeństwie znaczy to, że po prostu akceptuję cię takim, jakim jesteś, a nie odrzucam ciebie, dlatego że masz dużo wad i ja cię muszę odrzucić. Muszę cię zostawić. Czy nawet usilne staranie się zmienienia kogoś. Chcę cię zmienić, muszę ja ciebie zmienić. Również często kończą się niepowodzeniem. Niektóre rodziny, posłuchajmy tego, niektóre rodziny nigdy nie będą miały pokoju. Dlaczego? Dlatego, że może jest jednostka w takiej rodzinie, jednostka, która wzięła na siebie odpowiedzialność zmieniania wszystkich innych osób. zmieniania wszystkich innych osób. I ta jednostka stara się tak bardzo usilnie, ale jeżeli to są tylko starania człowieka, to tak naprawdę nie wyjdzie, bo czasami nasze starania ludzkie się obracają przeciwko nam. Nawet chcąc dobrze, czynimy nawet źle, w Biblii jest napisane. Chcąc czynić dobrze, Paweł mówi, czasami czynię źle. Niektóre rodziny nie będą miały pokoju, czy nie mają pokoju, dopóki właśnie każda z tych osób postanowi, ja będę akceptować drugą osobę w mojej rodzinie, taką, jaką jest, i będę pomagać. Ale tą zmianę to nie ja będę zaprowadzać, tylko musi zaprowadzić sam Bóg. Czy zgadzacie się z tym? Zmianę zaprowadza sam Jezus Chrystus, nie ty, nie ja. I akceptacja osoby jest to, że akceptujemy czasami nasze niedociągnięcia, czy innych niedociągnięcia, również z tymi rzeczami, które są dobre. Nie znaczy to oczywiście, tak jak powiedziałem, że nie będziemy się zmieniać, czy rodzina się nie będzie zmieniać. Akceptujemy, nie mówię tutaj o akceptacji grzechu, nie mówię tutaj o akceptacji złych rzeczy w życiu człowieka. Akceptujemy człowieka, nie jego grzech, nie jego może niektóre zachowania oczywiście, ale musimy być bardzo ostrożni, kiedy wychodzimy i mówimy coś negatywnego, czy jakąś krytykę. A z drugiej strony, kiedy naprawdę taka zmiana zajdzie w człowieku i w sercu człowieka, jest to rzeczą niesamowicie szybką i niesamowicie przyjemną i piękną, kiedy ta osoba nawet sama z siebie zaczyna się zmieniać. Kiedy zaakceptujemy tę osobę, ona rozumie przez natchnienie Ducha Świętego i ta osoba zrozumie, ona sama zacznie się zmieniać. Sama zacznie, będzie miała pragnienie do tego, żeby się zmieniać. A ludzkie starania, chcę, żebyś ty się zmienił, czy chcę, żebyś ty się zmieniła, żebyś ty dla mnie była inna, żebyś ty dla mnie był inny, rób to, czy nie rób tego. Wiecie, to zawsze takie ludzkie starania kończą się często klęską. Kiedy Paweł powiedział, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi Panu, użył tutaj właśnie takiego szczególnego rodzaju czasownika. Ten czasownik znaczy to, że widzicie, żona decyduje, aby być uległa mężowi. Nie mąż przychodzi i mówi żonie, musisz mi być uległa. Czy musisz jeszcze gorzej jest? Paweł nie mówi, musi być tobie poddana. Jest to całkiem coś innego. Kiedy jest to z miłości Jezusa Chrystusa, i zaraz będziemy również mówić o roli Jezusa Chrystusa w naszym domu, gdzie to wszystko się zazębia, to wszystko ma sens. Nie napisał tutaj Paweł, bądź poddana, tylko bądź uległa. Czyli żona ma wybór do tego, żeby być uległa dla swojego męża. Jest to coś, co kiedy żona zrobi, jest to piękne. Jest to wartościowe. Nadzieja wtedy wchodzi w małżeństwo. Każda para musi wierzyć jeden w drugiego, musi się porozumiewać, musi być rozmowa. Wiecie, że rozmowa i rozmowy w rodzinie są bardzo istotne i bardzo ważne? Mówiłem w tamtym tygodniu o tej pieśni, co była napisana przez polskiego piosenkarza, łączy nas tylko ten sam klucz. Czyli osoby, które żyją pod tym samym dachem, mają swoje role w domu, mają swoje zadania w rodzinie, ale tak naprawdę to nie ma wartościowych rozmów, nie ma wartościowego czasu razem ze sobą. Wychodzą do pracy, wracają, może usiądą do tego samego stołu, ale nie ma rozmów, nie ma wartościowego życia małżeńskiego. Kochani, takie coś powoduje rozłam i nie powoduje nadziei w życiu. Chciałbym przejść do drugiej odpowiedzi na to pytanie, jak ważna jest nadzieja w małżeństwie, czy w rodzinie. Chciałbym teraz przejść do części, gdzie jest właśnie bardziej, będziemy mówić o rodzinie. Nadzieja jest wzrostem w rodzinie. Nadzieja jest wzrostem w rodzinie. Jeżeli jest nadzieja, jest wzrost w rodzinie. Rodzice mogą pomóc dla swoich dzieci wzrastać w nadziei. My jako rodzice mamy niesamowicie istotną i ważną rolę, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci w nadziei. W nadziei tego, że dzieci będą mogły coś w życiu osiągnąć, że dzieci będą mogły do czegoś dojść. Rodzice są tak jakby po prostu nauczycielami w rodzinie. I kiedy rodzic może zrozumie to i będzie cierpliwy i będzie patrzeć na wychowywanie swoich dzieci w taki po prostu długoterminowy no jakiś taki grafik, gdzie nie zajmie ci jeden dzień, żeby dziecko wychować, czy dwa dni, żeby dziecko wychować, ale to zajmuje ile? Lata. To zajmuje lata. I im wcześniej rodzic zrozumie, że to jest proces, że to jest po prostu, że musimy być cierpliwi, że musimy patrzeć na to odpowiednio i że jesteśmy nauczycielami tak naprawdę dla dzieci, tym więcej nadzieja w dzieciach będzie rosła i w naszej rodzinie. Dobry nauczyciel stosuje różne metody do tego, żeby nauczyć dziecko. Może kiedyś jeszcze jak byliśmy na innym kontynencie, prawda, jeszcze w innych czasach, to podejście nauczyciela było bardziej może takie, oczywiście nie każdego, ale było bardziej takie szablonowe, że po prostu tak jest, wszyscy w trzeciej klasie są tacy. Wszyscy w drugiej klasie są tacy. I było ciężko, może ciężko dla niektórych dzieci. Dobry nauczyciel stosuje różne metody, aby uczyć dziecko. Tak samo dobry rodzic stosuje różnych metod. Nawet jego dzieci, jedno jest różne od drugiego, aby stosować różne metody. Jest to ciężko, myślę, dla rodziców czasami to zrozumieć, a szczególnie dla ojców. Myślę, jest to ciężko zrozumieć, że jesteśmy nauczycielami dla dzieci. Nauczycielami, coś, co zajmuje czas, coś, co zajmuje jakiś po prostu okres czasu. My uczymy ich na różne sposoby. Uczymy nasze dzieci, mówiąc im niektóre rzeczy, tak? Czyli przez rozmowy i przez to, co im mówimy, ale myślę, że dzieci najlepiej się uczą poprzez nasz wzorzec, czyli jak my postępujemy, tak one później postępują. Czyli pokazujemy, jak żyć. Szczególnie jako ojcowie, pokaż im, jak żyć, jak się zachowywać, jak traktować swoją żonę, jak traktować dzieci, jak traktować inne osoby, innych ludzi. Wiele razy mówimy dzieciom jedno, a robimy może coś, co jest temu przeciwne. Czyli powiemy, zachowuj się tak, czy rób tak, a sami robimy coś, co jest z tym może sprzeczne. Musimy pokazać dzieciom. Nie tylko powiedzieć, ale pokazać dzieciom, co jest odpowiednie. Jest bardzo łatwo, i tutaj nawet Paweł o tym pisze, jest bardzo łatwo zniechęcić dzieci od próbowania w życiu. Zniechęcić dzieci. I może jesteś ty tutaj i może twoje doświadczenie z ojcem było takie, że twój ojciec ciebie zniechęcił od próbowania osiągnięcia czegoś w życiu. Jest to tak łatwe, dlatego że często jako rodzice może oczekujemy idealności od naszych dzieci. Oczekujemy, że dzieci muszą być idealne, że raz się im powie i one już tak będą robić do końca życia. Czy nie byłoby tak świetnie? Prawda? Że tylko pomyślę i już tylko nawet popatrzę i już dziecko robi. O, ale by było cudownie. Ale tak oczywiście nie jest. I często jest tak, że nam jako rodzicom brakuje może cierpliwości. Oczekujemy może no takiej nienaganności czy idealności od naszych dzieci. Nie możemy tolerować porażki u naszych dzieci. Ciężko jest tolerować porażkę w naszych dzieciach. Ale myślę, że dobry rodzic patrzy na te wszystkie porażki i pomiędzy tymi porażkami uczy swoje dzieci i nawet z porażki uczy swoje dzieci. I w tych wszystkich porażkach taki dobry rodzic później potrafi wychować swojego syna czy swoją córkę w sposób, gdzie ten syn czy córka będzie wielbić Boga, się nauczy, że każda porażka ma swój cel. Ma swój cel. Ja wam mogę powiedzieć, mój najstarszy syn jest bardzo taki dokładny. On musi robić wszystko, jak coś będzie robić, to musi robić dobrze, jak nie, no to nie będę tego robić. I na przykład gramy w koszykówkę przed domem i był taki okres czasu, że on się na przykład poddawał, nie wychodziło, 2-3 razy rzucił, piłka nie wpadła do kosza, on rezygnował. I mówi na przykład o takim człowieku, który się nazywa Michael Jordan i myśli, że on wszystkie strzały, które oddał, wszystkie wleciały do kosza. Myśli o idealności. Więc ja jako ojciec jemu tłumaczę, że Michael Jordan więcej piłek mu nie weszło do kosza niż weszły. Bo taka jest prawda. Więcej piłek wyleciało z kosza niż przeleciało przez ten kosz. I myślę, że my musimy jako szczególnie ojcowie, rodzice, musimy uważać, żeby nie zniechęcać naszych dzieci, żeby nie oczekiwać idealności i wtedy po prostu tak jakby przyduszamy ich kreatywność, przyduszamy ich jakieś ambicje nawet często. A może jesteś tutaj i właśnie miałeś takiego ojca, czy miałeś taką matkę, czy może rodziców, gdzie po prostu wymagali od ciebie doskonałości. Że za każdym razem, kiedy zrobiłeś źle, czy zrobiłaś źle, było już, awantura była, czy było źle. Ja myślę, że Bóg chce takich ludzi uwolnić. Nie będziesz musiał, czy musiała żyć pod właśnie takim ciężarem tego, co było kiedyś. Możesz być innym małżonkiem, małżonką, możesz być innym ojcem i inną matką, niż nawet twoi rodzice byli. Chciałbym, że nie jest to właśnie piękne, kiedy Jezus mówi przykład o synu marnotrawnym. Kiedy syn przetracił jego część majątku. Poszedł, wydawało mu się, że on już wszystko wiedział. Poszedł i przetracił wszystko. Wraca i co ojciec robi? Przyjmuje, sadza i naucza. Tak? Czy tak było? Przyjmuje, sadza i karci. Przyjmę ciebie, ale musisz i... Przykładem Jezusa Chrystusa było ojciec nie tylko, że przyjął, ale wybiegł swojemu synowi na spotkanie z otwartymi ramionami. Przyjął jego. Mimo to, że był niedoskonały, mimo to, że nawet nie usłyszał ten ojciec, co ten syn ma do siebie na usprawiedliwienie. Kochani, taką postawą mamy my być jako ojcowie, jako rodzina. I jest to piękne, kiedy widzimy jako rodzice, że my możemy coś takiego zrobić i takie życie prowadzić. Kiedy młoda osoba może cały czas myślała w domu, że muszę odnieść sukces już teraz, od razu. Nie mogę odnieść porażki. Wiecie co? Czasami porażki są dobre. Czy zgadzacie się z tym? Dla dzieci czasami porażka jest dobra. Dziecko się uczy. My jako rodzice kochamy ich tak bardzo, że nie chcemy, żeby odnieśli żadnej porażki. Nie chcemy ich krzywdzić. I chcemy uratować, tak? Te dzieci od odnoszenia pewnych porażek w życiu, ale czasami porażka jest coś, co Bóg może użyć do tego, aby nauczyć nasze dzieci. I w 21 wersecie czytam tak: ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. On tutaj właśnie mówi, że czasami nawet w naszym wychowywaniu naszych dzieci, abyśmy nie łamali ich ducha, abyśmy ich nie zniechęcali, abyśmy ich budowali, abyśmy ich podnosili na duchu, a nie rezygnowali z nich. Czasami nasze oczekiwania są tak wysokie, że myślimy, że Te dzieci muszą być takie jak my. A czasami jest tak, że nawet rodzic chce osiągnąć swoje jakieś na przykład marzenia przez swoje dziecko. Czyli wpajanie, mówienie dziecku, ty musisz robić to. Coś, co kiedyś chcieliśmy może osiągnąć w swoim życiu. Musimy być bardzo ostrożni, musimy być bardzo roztropni, żeby tego nie robić. Każda osoba jest inna, każdy jest inny, każdy robi inne rzeczy w Królestwie Niebieskim. I takie dziecko może się łatwo poddać. Nawet czasami, jeżeli chodzi o dyscyplinę, zaprowadzanie dyscypliny w życiu naszych dzieci, też musimy uważać, żeby kiedy zaprowadzamy dyscyplinę, żeby tym się nie cieszyć. Żeby tego nie lubić. Za każdym razem serce rodzica powinno być złamane. Dziecko powinno wiedzieć, że to też boli rodzica. Ja pamiętam, jak ja dorastałem i często tato mi mówił, no Daniel, mnie to boli jeszcze bardziej ciebie, mnie to bardziej boli niż nawet ciebie boli, nie? Kiedy musiał mnie dyscyplinować. I czasami to jest tak, to jest prawda. I my jako rodzice musimy zaprowadzać dyscyplinę, ale nie dlatego, że to bardzo lubimy i dlatego, że to chcemy, a czasami jesteśmy tak zdenerwowani może na nasze dzieci, że dzieci o tym wiedzą i widzą. Widzą to w naszych twarzach, widzą to w naszym zachowaniu i czasami to już tylko im podaje, o, ja już chcę się poddać, ja już nie chcę próbować. A nadzieja sprzyja rozwojowi czy wzroście rodziny. Każda rodzina potrzebuje cele. Jakie cele ma twoja rodzina? Jakie cele ma twoje małżeństwo? Twoje małżeństwo, jakie macie cele jako razem? Razem, jakie macie cele? I Paweł tutaj mówi właśnie o tych celach, w tych krótkich wersetach. Cele, abyśmy mogli rosnąć razem, wzrastać razem, aby jeden drugiego doceniać. Aby nauczyć się słuchać jeden drugiego. Żeby nie mówić tak szybko, że nie zdążysz nawet usłyszeć, co inna osoba mówi w małżeństwie. A już się szykujesz na odpowiedź. Żona może mówi, a ja już się szykuję na odpowiedź. I nie wiem, co ona mówi. Śmiejemy się, ale tak często jest. Musimy być roztropni, musimy być uważni. Jaki masz cel? Czyli celem powinno być, abyśmy się porozumiewali, abyśmy słuchali, abyśmy nawet kiedy mamy różne myśli i różne zdania, abyśmy przechodzili przez ten proces bez jakiegoś takiego, o, ja cię nie lubię. Nie lubię ciebie dlatego, że ty tak robisz, czy ty tak myślisz. Mamy się kochać, mamy siebie rozumieć. Nawet kiedy się nie zgadzamy. Duchowe cele. Często rodzina nie stawia sobie duchowych celów. Stawiamy wiele innych celów, czy jeżeli chodzi o wykształcenie, o inne może cele w rodzinie, ale nie stawiamy duchowych celów w naszej rodzinie. A duchowe cele są niezbędne w życiu rodziny chrześcijańskiej. Takimi celami może być uwielbienie. To, że uwielbienie dzisiaj tutaj mieliśmy, to nie jest wszystko. Wiele razy ludzie myślą, że to jest jedyne uwielbienie, które mamy. Ale wiecie, jakie to by było smutne? Dlatego, że takie uwielbienie to tylko mamy pół godziny na tydzień. I jeżeli to uwielbienie jest głównym uwielbieniem, jakie mamy, pomyślmy, jak mało tego uwielbienia jest w naszym życiu. Czyli to nie jest jedynym uwielbieniem, jakie mamy mieć w naszej rodzinie, w naszym życiu. W różny sposób uwielbiamy Boga, ale jako rodzina mamy być jedno w tym, że właśnie uwielbiamy Boga. W studiowaniu Słowa Bożego, w nowym życiu są osoby tutaj, które może jesteście z rodziny, która jest na przykład, która nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Czy może są jednostki w twojej rodzinie, które jeszcze nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, że każdy może być zbawiony. Jeżeli odda swoje życie Jezusowi Chrystusowi, możesz być zbawiony czy zbawiona. Celem twojej rodziny powinno być, aby każdy w twojej rodzinie był zbawiony. Celem. Pomyślmy, mówmy o tych celach. I co możemy uczynić, jak możemy się zachowywać i co robić, aby każdy był zbawiony. Oczywiście Duch Święty gra tutaj ogromną rolę. W rodzinie, rodziny chrześcijańskiej źródłem nadziei jest Jezus Chrystus. Źródłem nadziei w rodzinie chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. I Paweł tutaj właśnie mówi o relacjach, które są pomiędzy żoną a mężem, pomiędzy ojcem a dziećmi, matką a dziećmi, dziećmi i rodzicami. I on tutaj mówi, zachęca nas, abyśmy tak czynili. I wtedy w tych relacjach będzie nadzieja. I wiecie, co on mówi? Że wszystko to jest możliwe, ale tylko możliwe w Panu. To jest tylko możliwe w Panu. Nie sami z siebie, ale tylko możliwe to jest w Panu. Ja myślę, że to jest niesamowicie dobra wiadomość. Dlatego, że my jako ludzie staramy się, trudzimy się, pracujemy tak mocno, tak bardzo, żeby być idealni, żeby być bez zarzutu, żeby mieć wszystko poukładane. A Paweł mówi, to wszystko jest w Panu. Twoja nadzieja jest w Panu. Tak, masz ciężko pracować, żeby twoja rodzina była chrześcijańska i wierząca, ale sam z siebie nic nie możesz zrobić. Wszystko musi być w Panu. Tak jak przystoi tym, którzy są w Panu. Nie możemy jako rodzice oczekiwać doskonałości. Ty jako mąż nie możesz oczekiwać doskonałości od swojej żony. Ty jako żona nie możesz oczekiwać doskonałości od twojego męża. Kiedy akceptacja jest wzajemna, jeden do drugiego, miłość wzrasta i wzrasta nadzieja. Każdy członek rodziny jest zaakceptowany, jest akceptowany. Wtedy wzrasta miłość, kiedy taka rodzina właśnie wzrasta. Jezus jest tą nadzieją naszych rodzin. Jezus jest nadzieją naszych rodzin. Musimy mieć wspólny cel jako rodzina. Wspólny cel jako małżeństwo. Wspólny cel. Idziemy razem. Jezus jest również źródłem tej właśnie nadziei. Często może jesteś tutaj i pochodzisz z rozbitej rodziny. Czy może wyrastałeś, czy wyrastałaś i miałeś tylko jednego rodzica. Wiecie, co jest piękne w naszej społeczności z Jezusem Chrystusem? To, że jest zawsze dobry czas na początek, na nowy początek. W chrześcijaństwie i w relacji z Jezusem Chrystusem jest zawsze dobry czas na nowy początek. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa, zacząć dobrze czynić, zacząć mieć nadzieję. Ja nie mówię tutaj, broń Boże, żebyście wyszli stąd i powiedzieli, pastor mi daje nowy początek. Tak, nowy początek, ale w twojej rodzinie, z twoimi członkami twojej rodziny, w twoim małżeństwie, to jest nowy początek. I nowy początek jest możliwy. Każdy popełnia błędy, czyż nie? Chcę się spytać, czy jest to osoba, która nigdy nie popełniła błędu? Nie ma takiej osoby. Każdy popełnia błędy, ale jest możliwość na nowy start, na nowy początek. Każda rodzina, słuchajcie, popełnia błędy. Każdy robi błędy, ale kiedy robimy, popełniamy błędy, musimy coś z tymi błędami zrobić. Nawet może jesteś ojcem i który może jesteś takim, no, że swoje dzieci może łamałeś im ducha, może je zniechęcałeś. Teraz jest dobry czas, abyś zaczął być ojcem, który będzie budować swoje dzieci. Jest zawsze dobry czas na początek. Początek. A Jezus często mówił tak, że oto ja czynię rzecz nową. W Starym Testamencie? W Nowym Testamencie? Bóg mówił w Starym Testamencie, oto ja czynię rzecz nową. W Nowym Testamencie Jezus mówi, oto ja czynię rzecz nową. My musimy zdać sobie sprawę, że nasza rodzina potrzebuje nadziei. Potrzebujemy dotknięcia Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy mieć dobre relacje, chcemy mieć rodzinę, która będzie żyła i która będzie wzrastała. On jest naszą najwspanialszą nadzieją. On jest naszą największą nadzieją. Naszą nadzieją na życie, nadzieją na nasze rodziny. Chcę ci zadać dzisiaj już takie pytanie i już w tym kończę, dlatego że baterie mi wysiadły. Chcę ci zadać takie pytanie dzisiaj. A pytanie jest takie: jak dużo, czy ile nadziei masz w twojej rodzinie? Ile nadziei jest w twojej rodzinie? W twoim sercu? W rodzinie, w życiu twojej rodziny, w twoim życiu, w życiu twojego małżeństwa? Ile nadziei jest? Chcę ci powiedzieć również też, jeżeli jesteś tutaj i wiesz, że w tak wielu dziedzinach twojego małżeństwa może zawaliłeś, czy zawaliłaś, czy ci nie wyszło, chcę ci powiedzieć, że Jezus czyni rzecz nową. Jezus daje nadzieję. Nadzieję na to, żeby twoje małżeństwo było odnowione, było odrestaurowane, było od początku, żeby Bóg natchnął życie do twojego małżeństwa, do twojej rodziny, w wychowywaniu twoich dzieci. Nie dopuszczaj diabła do siebie, gdzie diabeł ci będzie mówić, już jest dla ciebie i na ciebie za późno. To, co powiedziałeś, to, co wpoiłeś w życie swoich dzieci, już jest za późno. Nie jest za późno. Nawet jeżeli twoje dzieci już wyszły z domu, możesz się spotkać, możesz porozmawiać. Zawsze jest dobry czas na nowy początek. Źródłem nadziei jest Jezus Chrystus. Źródłem nadziei jest Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy powstali na swoje nogi i abyśmy się pomodlili teraz o nasze małżeństwa. Dobrze? Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o małżeństwa. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o ludzi, którzy może za niedługo będą zawierać związek małżeński, a może jesteś tutaj i może ty jesteś wierzący, twoja żona może nie jest wierząca, a może ty jesteś wierząca, a twój mąż nie jest wierzący, co jest bardziej widoczne czy spotykane. Jest nadzieja na to, żeby cała twoja rodzina się zmieniła, twoje małżeństwo, żeby nie tylko przetrwało, ale było mocne. Myślę, że to, co widzimy w świecie, my jako rodziny, jako małżeństwa musimy być mocni, musimy stać jeden przy drugim, abyśmy byli przykładem dla tego świata, który nie ma przykładu dobrego małżeństwa. Czy nie ma dobrego przykładu rodzin. My jesteśmy nadzieją. Jeżeli chodzi tutaj o Kanadę, o Toronto, Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, a kiedy ludzie patrzą na nas, żeby byli zachęcani. Pomódlmy się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa teraz. Panie, dziękuję ci za ten czas. Panie, kiedy rozważamy ten temat małżeństw, kiedy rozważamy temat rodzin, Panie, ja cię proszę, abyś przyjął chwałę i również z tego, aby chwała i cześć wznosiła się ku niebu z naszych rodzin, z naszych małżeństw. Panie, ja cię proszę o każde małżeństwo. Proszę cię o każdą żonę, o każdego męża. Panie, ty wiesz, że jesteśmy niedoskonali i tak wiele nam brakuje, ale Panie, ja cię proszę, abyśmy mogli patrzeć na pozytywne starania naszego małżonka czy naszej małżonki. Byśmy mogli się zwrócić i patrzeć na pozytywne starania tej drugiej osoby. Ojcze, aby nawet dzisiaj, kiedy wrócimy do domu, Ojcze, abyśmy mogli położyć pewne runo przed Tobą, przed sami sobą, obietnicę złożyć, Panie. Chcemy być inni, chcemy być mężami, którzy naprawdę uwielbiają Boga, nawet w naszych małżeństwach. Chcemy być żonami, które oddają cześć i uwielbienie dla Boga w naszych małżeństwach. Panie, pomóż nam być dobrymi rodzicami, którzy mają dobro swoich dzieci na myśli i w sercu. Panie, Cię proszę o nadzieję dla osób, którym może diabeł podpowiada, że to już za późno, że Ty już straciłeś to, co Ci Bóg dał. Panie, ja nie znam sytuacji, ale wiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, jesteś Bogiem miłosiernym. Ty jesteś tym Ojcem, który wybiega dla swojego Syna na spotkanie. Ojcze, ja Cię proszę, abyś leczył rany, abyś goił te rany. Rany może, które są otwarte, które bolą, które kiedy ludzie cierpią. Proszę Cię, Ojcze, o to, abyś był w samym centrum naszych małżeństw i rodzin. To jest tak ważne. Dziękujemy Ci za to. Halleluja. Amen.